Popołudnie Wnet.
I radio dwóch prędkości. Słońce zajrzało do naszego studia na piątym piętrze budynku Pasty i bardzo mocno grzeje, z czego bardzo się cieszymy, bo tych promieni słonecznych jesteśmy spragnieni, tak samo jak niektórzy z Państwa są spragnieni informacji o gospodarki. Independent trader, bloger, który zajmuje się gospodarką światową i rozmaitymi trendami na świecie, jest teraz przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Do pana należy wybór, od czego zaczniemy dzisiejszą rozmowę. Która z sytuacji, punktów jest w tej chwili warta obserwowania?
Znaczy, z mojej perspektywy chyba najbardziej w tym momencie powinniśmy się skupić na takich twardych danych z gospodarki, dlatego że gospodarka generalnie funkcjonuje w kilkuletnich cyklach. Czyli mamy wzrost gospodarczy, później mamy przegrzanie, wchodzimy w taką stagnację i zapaść. Tymi cyklami można troszeczkę manipulować i bardzo skutecznie manipulowano nimi przez ostatnią dekadę. Ostatecznie obniżono stopy procentowe bardzo silnie, praktycznie na całym świecie. W strefie euro, w Szwajcarii mieliśmy negatywne stopy procentowe. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy historycznie niskie stopy procentowe i te niskie stopy procentowe, czyli to określa przekładające się na niski koszt kredytu, kupiły nam trochę czasu. Natomiast w tym momencie już jesteśmy w takiej sytuacji, w której wskaźniki PMI, które bardzo dobrze odzwierciedlają rzetelny stan gospodarki, pokazują, że strefa euro bardzo silnie spowolniła. Można powiedzieć, że wchodzimy w recesję, już jesteśmy w recesji. W Niemczech, we Francji, we Włoszech, czyli w największych gospodarkach Unii Europejskiej. Gospodarka niemiecka też jest dla nas piekielnie ważna, dlatego że polska gospodarka jest dosyć silnie powiązana z gospodarką niemiecką. Co się dzieje w Niemczech? Przekłada się to później kilkumiesięczne na to, co się dzieje w Polsce. W Japonii mamy recesję. Stany Zjednoczone póki co się w miarę przyzwoicie rozwijają. Natomiast moim zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy ten kraj też dotknie spowolnienie. Chiny na przykład są świetnym przykładem, gdzie oficjalnie gospodarka rozwija się w tempie 6% rocznie. Natomiast tam już nawet politycy najwyższego szczebla przyznają, że dane gospodarcze, to one mają tylko taki punkt odniesienia, bo nie można absolutnie na nich polegać. Te 6%, które nam się wydaje bardzo dobrym wskaźnikiem, to jest dokładnie ten sam poziom, do którego zwolniła chińska gospodarka w marcu 2009 roku, kiedy mieliśmy właśnie kulminacyjny moment ostatniej recesji. Czyli to, co chcę przekazać, to jest fakt, że od grudnia 2017 roku bardzo silnie spowalnia gospodarka globalna. Wcześniej te wysokie ceny akcji, wysokie ceny nieruchomości były pompowane niskimi stopami procentowymi i tą gospodarką, powiedzmy, na sterydach związaną z bardzo silnym zadłużaniem się. Natomiast w tym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, w której wiele banik spekulacyjnych już pęka w efekcie spowolnienia gospodarczego. Ja na przykład bardzo silnie szortuję kanadyjski rynek nieruchomości, który jest moim zdaniem największą bańką spekulacyjną z rynków nieruchomości na świecie. W Vancouver obecnie mamy sprzedaż najniższą domów od 33 lat. Ceny już zaczynają spadać. W Australii jest podobnie jak w Kanadzie. Mamy też coś takiego jak wskaźnik eksportu Korei Południowej. Ktoś sobie może teraz myśleć, na cholerę mi wiedzieć, co się dzieje w Korei Południowej. To jest ostatecznie kraj na drugim końcu świata. Natomiast eksport Korei Południowej za każdym razem, kiedy silnie zwalniał, nadchodziła globalna recesja. I było tak po 2000 roku, później po 2007. Także tragiczne dane eksportowe z Korei, one z pewnym wyprzedzeniem pokazują to, co się dzieje w realnej, globalnej gospodarce. Wspomniałem o akcjach. Dochody na przykład spółek notowanych na New York Stock Exchange spadają równie szybko, a tak naprawdę najsilniej od 2008 roku. Także o ile przez ostatnie kilka lat rynki akcji były wspierane niskimi stopami procentowymi, dodrukiem, bezpośrednimi zakupami ze strony banków centralnych, o tyle teraz mamy takie zderzenie. Banki centralne bardzo ograniczyły dodruk na przestrzeni ostatniego półtorej roku. Fed, czyli najbardziej znany i najważniejszy bank centralny, redukuje bilans, czyli można powiedzieć, że pozbywa się aktywów w tempie 600 miliardów rocznie. Co prawda zapowiedziano już redukcję tempa wyprzedaży obligacji czy tam innych aktywów MBS-ów, natomiast póki co fakt jest taki, że Fed podniósł kilkanaście razy stopy procentowe i póki co pozbywa się tego bilansu. Dlatego też te wszystkie wskaźniki spowolnienia gospodarczego w połączeniu z taką polityką bardzo zachowawczą banku centralnego niejednoznacznie wskazują na to, że jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji jak w 2007 roku. My już osiągnęliśmy szczyt na rynkach akcji i w tym momencie dla mnie, jak z punktu widzenia osoby, która siedzi intensywnie na tych rynkach finansowych, najważniejsza jest ostrożność. Czas na zarabianie już był. W tym momencie jest czas przede wszystkim na przechowanie kapitału. Tak jak ja widzę, co się dzieje na niektórych rynkach, to w Stanach Zjednoczonych, tam ogrom inwestorów się ewakuuje po tych wzrostach z grudnia. Może inaczej, cofnę się troszkę w czasie. Mieliśmy taką ogólną euforię. W październiku mieliśmy niesamowitą euforię na rynkach akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I zazwyczaj, kiedy mamy tak wysoki poziom optymizmu, to wszyscy ludzie, którzy rozpatrują w ogóle zakup akcji, to nie już są na rynku. Albo wydali już własne pieniądze, albo wręcz zaciągnęli kredyt na zakup akcji. I co to się stało po październiku? To było gwałtowne załamanie. W ciągu raptem 6 tygodni główny indeks w Stanach Zjednoczonych spadł 20%. Russell czy Nasdaq, czyli małe spółki bądź spółki technologiczne, spadł prawie 30%. I to jest w ciągu raptem 6 tygodni. Później, co prawda, doszło do takiego odwrócenia polityki Fedu o 180 stopni po to, żeby utrzymać te rynki akcji w ryzach. Natomiast teraz mamy znowu zderzenie tych twardych danych gospodarki, bardzo silnie pogarszających się, z ograniczeniem bilansu przez Fed, ze spowolnieniem do druku przez Europejski Bank Centralny czy Bank Japonii. Oficjalnie się mówi, że Europejski Bank Centralny zaprzestał do druku. To nie jest prawdą. Zmieniono formę do druku. Dlatego, że bez do druku Europa w tym momencie sobie nie poradzi. Mówię inaczej. Nie chodzi mi absolutnie o typową gospodarkę. Chodzi o to, że przez te ostatnie kilka lat Hiszpania, Włochy, Portugalia i wiele krajów z południa Europy tak silnie uzależniło się od dodatkowego pieniądza emitowanego z powietrza przez Europejski Bank Centralny, że dzisiaj odcięcie ich od kropiówki przełoży się natychmiast na rozpad strefy euro. Jeżeli tu nie będzie po prostu pomocy z jakiegoś innego banku centralnego, to nikt długu południowców po prostu nie kupi. Będziemy mieli szybko powtórkę z 2011 czy 2012 roku, kiedy po prostu poszczególne kraje groziły, że zawieszą spłatę długu, co automatycznie przełożyłoby się na rozpad strefy euro. Także mamy naprawdę dzisiaj taką sytuację, w której ta ostrożność powinna być bardzo, bardzo stawiana na pierwszym miejscu.
Bije pan na alarm, a na pewno pan oglądał film Big Short, taki słynny film o tym, co zdarzyło się w 2008 roku i dlaczego banki inwestycyjne, duże amerykańskie banki nie upadły. Ale tam padają takie słowa, że w 2008 roku skończył się kapitalizm, więc w związku z powyższym, czy te wszystkie analizy, racjonalne analizy nie wezmą w łeb, skoro banki mogą zmienić strategię i zacząć znowu drukować pieniądze i znowu rozhuśtać rynek na nowo. Czy taka polityka ma swój kres, czy też można ją prowadzić bez końca?
W ramach przypomnienia, po 2008 roku, czyli po upadku Lehmana, banki oraz największe korporacje zagrożone bankructwem dostały 800 miliardów dolarów prezentu. Chwilę później Fed uruchomił linię kredytową na 16 bilionów dolarów. To było ekwiwalentem gospodarki Stanów Zjednoczonych. I zrobiono to całkowicie bez żadnego nadzoru, aprobaty. Ta sprawa dopiero wyszła w 2010 roku na jaw. Pytał pan redaktor, czy jest to możliwe nadal. Moim zdaniem tak. Natomiast, żeby uzyskać aprobatę społeczeństwa na tak ostre działania, trzeba najpierw ludzi wystraszyć. Członkowie Fedu ostatnio zapowiedzieli, że przy kolejnej odsłonie kryzysu zastosują działania, które wcześniej w ogóle nie były rozpatrywane ze względu na ich bardzo agresywny charakter. Ja to odczytuję tak, że w tym momencie dopuścimy do gwałtownych spadków. Jeżeli ceny akcji spadną 50 czy 60%, dla porównania po 2007 roku spadło 67%, to społeczeństwo się przerazi. Kartel finansowy, który kontroluje taki, jakby nie był system finansowy, wypuści kilku znanych ekonomistów, którzy stwierdzą, że banki centralne muszą znowu włączyć się do akcji i banki centralne zrobią to, co robią najlepiej, czyli zaczną dewaluować walutę. Odbywa się to dwustopniowo. W pierwszym etapie obniżamy znowu stopy procentowe do zera, bądź wprowadzamy wartości ujemne, jak w Szwajcarii, czy w strefie euro, czy Japonii, tylko zrobimy to na większą skalę, powiedzmy minus 3, może nawet minus 5%. Żeby to zrobić, to trzeba jednocześnie zbanować gotówkę, czyli będzie banki centralne przeprowadzą kolejny atak na gotówkę. Ostatecznie, jeżeli mamy negatywne oprocentowanie w bankach, to naturalną reakcją jest wycofywanie pieniędzy z banku. Natomiast bankom centralnym zależy na tym, jak i bankom komercyjnym, żeby ludzie trzymali tylko i wyłącznie środki w systemie bankowym. Więc zablokowane najprawdopodobniej zostaną wycofywanie masowych aktywów, gotówki po prostu z banku, negatywne stopy procentowe i dodruk na 3 zmiany na dużo, dużo wyższym poziomie niż odbywało się to do tej pory. W ten sposób banki centralne skupią wszystkie obligacje, na które nie będzie chętnych, czyli automatycznie zapobiegną bezpośrednim bankructwom takich krajów jak na przykład Włochy, Hiszpania. I to jest dokładnie to samo, co od dekady robi Bank Japonii. Japonia przecież jest najbardziej zadłużonym krajem w odniesieniu do wielkości gospodarki, grubo ponad 200% PKB, ale już przestało mieć to znaczenie, dlatego że bank centralny skupił połowę obligacji rządu Japonii. Czyli realnie w rękach inwestorów zostaje powiedzmy ekwiwalent 100 paru procent. I najprawdopodobniej Europejski Bank Centralny zrobi to samo, Fed zrobi to samo, plus banki centralne najprawdopodobniej znowu zaczną kupować aktywa z rynków finansowych po to, żeby podnieść ich ceny. Natomiast nim do tego dojdzie, moim zdaniem będzie potrzebny kryzys jako uzasadnienie. Tutaj wielu bankierów wielokrotnie powtarzało, że żadnego kryzysu nie można zmarnować, że w trakcie kryzysu przeprowadza się reformy bądź to, co chcemy przepchnąć, natomiast to jest niemożliwe w normalnych czasach. Także jeżeli się wystarczająco mocno wystraszy populację, to z punktu widzenia ludzi, którzy kontrolują system finansowy, można naprawdę przepchnąć wiele rzeczy.
A są.
Nie, absolutnie niekorzystnych dla przeciętnego Kowalskiego.
A są tacy ludzie, którzy to wszystko kontrolują?
Oczywiście, że tak. No, czy instytucje finansowe. To nie jest żadna tajemnica. No. Mówi się, czy uczy się wszystkich, że banki centralne mają być niezależne. Tylko od kogo mają być niezależne? Od rządu, od społeczeństwa? No i właśnie takie są niezależne. Banki centralne nie są niezależne. Ich polityka jest kontrolowana i koordynowana na poziomie Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei, gdzie najważniejsi bankierzy centralni spotykają się mniej więcej co miesiąc, gdzie uzgadnia się politykę monetarną w taki sposób, aby dany kraj mógł wykreować z powietrza dziesiątki miliardów czy biliony dolarów, jednocześnie nie wywołując hiperinflacji. To, co się działo przez ostatnie kilka lat, to co wspomniałeś właśnie o Big Short, to jest nic innego jak próba kupienia czasu do drukiem, ale jest to tylko i wyłącznie krok przed tym, jak przejdziemy do nowego systemu monetarnego.
A nowy system monetarny to już nie jest oparcie o papierowy pieniądz, tylko o co? Punkty?
Ciężko jest w tym momencie mi się do tego odnieść, dlatego że jak przyglądam, czy to dane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy z Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wszystko wskazuje na to, że nowy system będzie całkowicie systemem jakby bezgotówkowym. Jakąś formę w nowym systemie, w SDR-ach, czyli w walucie Special Drawing Rights, będą miały kryptowaluty. I Ethereum i Bitcoin jest jakby wpisany w ten nowy system. Natomiast być może pewną część będą stanowiły kruszty po to, żeby kupić zaufanie do nowego systemu. Ostatecznie, jeżeli rozpada się system monetarny oparty na długu, oparty na pieniądzu, którego możemy drukować bez żadnej kontroli, a tak możemy robić od 1971 roku, czyli kiedy Nixon porzucił ostatni standard do złota, to żeby kupić zaufanie społeczne, to w jakiś sposób trzeba do czegoś ten nowy pieniądz zakotwiczyć. Czy to będą kruszty, czy to będzie jakaś forma pieniądza opartego o kryptografię? Nie wiem. Ciężko mi jest jeszcze się do tego odnieść. Moim zdaniem kolejny kryzys to będzie tylko jakby połowiczne przejście do nowego systemu monetarnego. Ja się bardzo przyglądam temu, co robi zawsze Bank Japonii. Dlatego, że Bank Japonii jest takim testerem. Oficjalnie mówi się, że kapitalizm upadł, że quantitative easing, czyli dodruk bez żadnej kontroli, rozpoczął się po 2008 roku. To nie jest prawdą. W Japonii obniżono stopy procentowe do zera oraz rozpoczęto dodruk 8 lat wcześniej. To oczywiście w żaden sposób nie pobudziło gospodarki, bo nie mogło. Ale ten dodruk nadmierny pozwolił opanować rynek długu. To był też sygnał dla innych krajów. Możemy się zadłużać dalej.
Ja obawiam się, proszę dokończyć zdanie i postawimy kropkę.
Obawiam się trochę takiej sytuacji, że jeżeli kolejny kryzys zostanie wykorzystany do pozwolenia bankom centralnym na nielimitowany dodruk, na wprowadzenie negatywnych stóp procentowych, to banki centralne poprzez nielimitowany dodruk skupią większość długu, tak jak już się stało na przykładzie Japonii, gdzie bank centralny ma połowę wszystkich obligacji. Banki centralne skupią także większość akcji, czy to bezpośrednio, czy to poprzez różnego rodzaju fundusze, czy ETF-y. I w pewnym momencie poszczególne rządy staną się zakładnikami banków centralnych. Czyli żeby przejść do nowego systemu monetarnego, bank centralny zaoferuje im marchewkę. Pozwalamy na nacjonalizowanie aktywów, które kupiliśmy,
zobaczymy, jak,
czyli akcje, obligacje, rejty.
I zobaczymy, jak ta marchewka smakuje. Myślę, że ciąg dalszy tych rozmów nastąpi w popołudniach w NET. Będziemy się łączyć z panem, jeśli pan pozwoli, żeby opowiadać o tym, bo to jest ciekawe, a też daje odpowiedzi na pytanie, na pytania, dlaczego takie ruchy społeczne zaczynają wygrywać w poszczególnych krajach, dlatego że ludzie intuicyjnie rozumieją, że coś nie tak jest w tej gospodarce. Independent Trader był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
To po takiej rozmowie chyba piosenka Pójdę Boso będzie jak najbardziej aktualna.